Zanim jeszcze przejdę do słowa, którym chcę się z wami dzisiaj podzielić, to chcę przeczytać werset, który jakoś tak Bóg wkłada w moje serce w ostatnich dniach, bardzo ostatnich dniach, bo to jest takie świeże. Myślę, że ten werset też pasuje do sytuacji, w jakiej jesteśmy, albo może też się odnosić do kogoś z was, do życia kogoś z was, którzy jesteście dzisiaj na sali. Jest to werset z Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 34. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. I wiecie, to słowo Bóg tak kieruje osobiście do mnie też w związku z tym wszystkim, co robimy teraz jako zbór, z pracami, które wykonujemy na Widlowym. I nie mogę powiedzieć, że jest mi to obojętne, że po prostu nie wiem, nie przeżywam tego, że nie mogę powiedzieć, że nie za dużo myślę o tych wszystkich rzeczach, także czasami nie mam czasu pomyśleć o tych rzeczach, które też trzeba pomyśleć, no bo gdzieś mój umysł jest zajęty. No i to słowo jakoś tak Bóg bardzo mocno w ostatnim czasie kieruje do mnie, żeby się nie troszyć o dzień jutrzejszy, ponieważ dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, a dosyć ma dzień aktualny, dzień swojego utrapienia. Ale nie tylko na tym się skupiłem, bo tak próbowałem się zastanowić, dlaczego właśnie Bóg kieruje takie słowo, żeby się nie troszczyć o to, co będzie jutro. Czy to jest wezwanie do takiego nieodpowiedzialnego życia? Czy to jest wezwanie do takiego życia, wiecie, jak niebieski ptak? Zresztą tu jest powiedziane o tych niebieskich ptakach, które nie sieją, nie żną, a zbierają i Bóg je żywi. Czy to jest wezwanie do tego, żeby żyć życiem niebieskiego ptaka? Wcale nie, to nie jest wezwanie do życia nieodpowiedzialnego. To jest tylko wezwanie do tego, żeby swój umysł, swoje serce nie obciążyć zmartwieniami, troskami dnia jutrzejszego. Dlaczego to jest bardzo ważne? Mianowicie dlatego to jest ważne, że w dniu dzisiejszym Bóg ma dla mnie i dla ciebie, dla nas zastawiony stół. W dniu dzisiejszym Bóg ma dla mnie i dla ciebie coś, co chciałby ci powiedzieć, coś, co chciałby ci przekazać. Bóg ma dla ciebie dzisiaj swoją obfitość, swoją łaskę i swoje błogosławieństwo. I jeśli my dzisiaj obciążymy swoje serce i swój umysł troskami dnia jutrzejszego, to może się okazać, że będziemy tak zmartwieni, tak zatroskani, że nie odbierzemy tego, co Bóg dzisiaj dla nas przygotował. Bo te troski dnia jutrzejszego nas tak przygniotą, tak nas przybiją, tak nas obciążą, tak nas po prostu zajmą, że nie będziemy w stanie się skupić na tym, co Bóg ma dla nas dzisiaj. A Bóg mówi w swoim słowie, że nastaw się, gdy idziesz do domu Bożego, to nastaw się na słuchanie. Bóg, gdy mówi do nas, gdy idziesz do domu Bożego, to nastaw się na słuchanie, a nie nastaw się na martwienie się o sprawy dnia jutrzejszego. Zapewniam was wszystkich, że dzień jutrzejszy będzie miał swoje sprawy. Dzień jutrzejszy będzie miał swoje problemy. Obudzisz się rano i już będziesz wiedział, co cię czeka. Ale jeżeli dzisiaj, w tym momencie, zajmiemy się troskami dnia jutrzejszego, to chcę powiedzieć, że niewiele skorzystamy. Że Bóg nie będzie miał możliwości do nas podnieść, przemówić, no bo nasz umysł gdzie będzie? W kolorze ścian, jakie mają być na Widlowym? No w czym, gdzie będzie nasz umysł? Czym będziemy się zajmować teraz podczas nabożeństwa? Nie obciążaj siebie, i ja też do siebie to mówię, Paweł, nie obciążaj siebie troskami dnia jutrzejszego. Bo jak powiedziałem, jutro wstanę rano i będę wiedział, co mnie czeka. Już dzisiaj wiem, co mnie czeka jutro, ale nie chcę się tym zajmować. Chcę się dzisiaj cieszyć tym dniem. Chcę się cieszyć świadectwami, które słyszałem. Chcę się cieszyć nabożeństwem, które mamy razem wspólnie. Chcę się cieszyć tym, że po południu się spotkamy i będziemy mogli być razem ze sobą, a jak powiedziałem, nie chcę, żeby troski doczesnego życia zadusiły to, co Bóg dla mnie ma i dla ciebie ma, bo myślę, że Bóg dzisiaj jest odpowiedzią dla nas. Bóg dzisiaj jest odpowiedzią dla naszych trosk, dla naszych zmartwień, dla naszych problemów i jak powiedziałem, nie ma co tam sięgać zbyt daleko. I to nie jest wezwanie, jak powiedziałem, do nieodpowiedzialnego życia. To jest wezwanie do tego, żeby z dzisiejszego dnia wziąć tyle, ile Bóg ma dla nas. Żeby z dzisiejszego dnia wziąć wszystko, co Bóg ma dla nas dzisiaj. Bo co będzie jutro, kto z nas wie? A czy jutro będzie w ogóle? Może będzie, a może nie. Najprawdopodobniej będzie. Najprawdopodobniej będzie. I najprawdopodobniej będą troski i problemy dnia jutrzejszego. Ale to aż tak 100% pewne to nie jest. Tak, ale pewne jest 100%, że jest dzisiaj i że dzisiaj Bóg jest pośród nas i że dzisiaj Bóg ma dla nas swoją łaskę i że Bóg ma dzisiaj zostawiony stół. Nie bądź głodny dzisiaj. Nie bądź wyjałowiony dzisiaj. Dzisiaj weź to, co Bóg ma dla ciebie. A jestem przekonany, to właśnie Bóg wkłada w moje serce, że troski dnia jutrzejszego okradają mnie. Okradają mnie z tego, co Bóg ma teraz dla mnie dzisiaj w tym momencie. Więc drodzy, to jest takie moje słowo, wprowadzenie. Jak brat Jacek też powiedział, nic nam nie przeszkodzi zorganizować obozów wielu i zabrać tych osób, które powinny się na tym obozie znaleźć. Nic nam nie przeszkodzi. Czasami my musimy stawać w takich miejscach wiary. I to jest takie miejsce, w którym po prostu trzeba stanąć. W miejscu wiary, w miejscu, gdzie kończą się nasze możliwości, ale wtedy też patrzymy do góry i wyciągam oczy moje, wznoszę ku temu, skąd nadchodzi mi pomoc. Pomoc moja jest u Pana. To jest moim wybawieniem, to jest moją odpowiedzią i dla którego ważniejsze jest zbawienie jednego człowieka niż wszystkie pieniądze świata. Ważniejsze jest zbawienie jednego człowieka. I my musimy w tych samych kategoriach myśleć. I to jest wielki dar i wielka łaska, gdy człowiek zaczyna w tych kategoriach myśleć, że zbawienie jednego człowieka jest więcej warte niż bogactwo tego świata. Więc niech nas Pan naprawdę prowadzi w takim myśleniu biblijnym, bo wtedy też będziemy mogli doświadczać Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa. A drodzy, słowo, którym się chcę z wami podzielić, tak pomyślałem, że to słowo troszeczkę skieruję do osób, które przyjmowały chrzest, ale to będzie słowo też, myślę, że i my będziemy mogli się na tym słowie oprzeć, czy coś dla siebie wziąć z tego słowa. Będzie to fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, z rozdziału 4, wersety od 12 do 16. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 4, wersety od 12 do 16. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, we wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy ten fragment Pisma Świętego tak bardzo osobiście odnosiłem do siebie. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Naprawdę. Był taki moment w moim życiu, bo zaraz po moim nawróceniu. I wtedy byłem w młodym wieku i ten werset był dla mnie taki bardzo ważny. I dzisiaj też sobie go czytam, tylko że już to zastosowanie z powodu młodego wieku nie za bardzo tak pasuje do mnie. Ale troszeczkę mam, chcę przybliżyć kulturę tamtych czasów, kiedy powstawał ten fragment. W tamtych czasach, dzisiaj jest odwrotnie zupełnie, w tamtych czasach siwa głowa była w poważaniu. A młody człowiek musiał sobie zasłużyć na szacunek, na autorytet. Naturalny autorytet posiadali ludzie starsi i nikt z tym nie dyskutował. To było wiadome, że siwa głowa jest godna szacunku i czci. W takiej kulturze, no dzisiaj są jeszcze takie rejony świata, gdzie jest dokładnie tak samo. Są takie rejony świata. Kultura zachodnia, kultura ta, w której my żyjemy, jest zupełnie inna. Ludzie starsi to są ludzie, którzy są na margines spychani, a jest kult siły, kult piękna, kult wyglądu, kult, wiecie, młodości i tak dalej, to się liczy, kto więcej pokaże, jak pokaże i kiedy pokaże i komu pokaże. I I to są po prostu, to są po prostu rzeczy, które dzisiaj, i to są idole, to są gwiazdy, to są ci, którzy się dzisiaj liczą i mogą pleść największe głupoty po prostu i bzdury, ale z otwartymi gębami, przepraszam za określenie, się ich słucha i się ich cytuje. A tak naprawdę trzeba byłoby oczy zamykać po prostu i się rozpłakać. W każdym razie, no, jak mówię, kultura tamtych czasów była taka, że siwa głowa była w poważaniu. Dlatego tym bardziej apostoł Paweł mówił do młodego Tymoteusza, który aż tak bardzo młody nie był, jak my sobie myślimy, był młody na tamte czasy, ale nie młody młodością naszej kategorii. Mówił do niego, aby cię nikt nie lekceważył z powodu młodego wieku, ale żeby cię nikt nie lekceważył z powodu młodego wieku i żeby cię nikt nie lekceważył w kościele, to musisz być wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. I to jest droga do tego, żeby nas nikt nie lekceważył. To jest jedyna droga. Myślę, że to jest droga i dla osób młodych, i dla osób starszych. Jeśli nie chcesz, albo odwrotnie, jeżeli chcesz mieć szacunek, to nie chodzi o to, żeby kogoś gloryfikować, ale chcesz mieć naturalny szacunek. Chcesz, żeby twój głos był, liczył się. I nie chodzi o siłę głosu, czyli na ile decybeli się jesteś w stanie wypowiedzieć, tylko żeby był brany w ogóle pod uwagę. To musisz być wzorem. Wzorem w postępowaniu, czyli postępowaniu, czyli takim normalnym, zwyczajnym życiu. W wierze, w miłości, w czystości. I to będzie budować twoją pozycję. To buduje pozycję każdego z nas. W kościele nie ma czegoś takiego, że ktoś naturalnie jest obdarzony i on ma od razu autorytet. Po prostu wszyscy na niego pracujemy. I każdy się wygłupia na własne konto też. Albo pracujesz na swój autorytet postawą, postępowaniem, zachowaniem, albo robisz głupoty i to też jest na twoje konto idzie. Więc drodzy, o tym apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, który był młodym człowiekiem, miał też odpowiedzialną funkcję w kościele, w zborach efeskich i musiał sobie radzić z ludźmi starszymi, musiał sobie radzić z niewiastami, musiał sobie radzić z mężczyznami, co nie było rzeczą łatwą dla młodego człowieka. Więc tutaj Paweł mu mówi o tym autorytecie. Ale ja chcę się skupić na wersecie 15. Jak mówię, to słowo chcę kierować do osób, które przyjmowały chrzest, ale do nas wszystkich. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby były postępy widoczne. Wiecie, to jest bardzo ważne, żeby w naszym chrześcijańskim życiu był rozwój, był wzrost, był ten postęp, o którym tu jest mowa. Ten moment, w którym przyjmujemy chrzest, to nie jest moment, w którym możemy powiedzieć, osiągnęliśmy jakiś tam pułap i teraz już możemy sobie delikatnie troszeczkę odpocząć. No jestem po chrzcie, może jeszcze chrzest Duchem Świętym, ale to gdzieś tam przy okazji jakiegoś wyjazdu. No i już mam jak gdyby te wszystkie rzeczy takie ważne, żeby moja pozycja była jakoś taka ugruntowana. Nie, Boże Słowo nam mówi o tym, że postęp jest czymś, co musi towarzyszyć życiu chrześcijańskiemu i to każdemu z nas, na każdym poziomie, na każdym etapie. I to nie dzieje się tak, że czas, długość wiary, staż wiary owocuje automatycznie postępem, bo może być zupełnie drugą stronę. Może być tak, że im dłużej jesteśmy w wierze, tym bardziej jesteśmy cofnięci do tyłu w stosunku do tego, co było na początku. Bo kiedy porównamy gorliwość, bo kiedy porównamy oddanie, bo kiedy porównamy miłość, kiedy porównamy zaangażowanie, które towarzyszyło nieraz na początku, to później po latach się okazuje, że to wszystko zostało gdzieś, wiecie, przyćmione, przyduszone, przygniecione, zatłamszone. I zamiast obserwować ten wzrost i ten postęp, to raczej obserwujemy stagnację lub nawet, bym powiedział więcej, cofanie się do tyłu. Postęp nie jest i rozwój w naszym duchowym życiu nie jest przypadkowy. Może tak dopowiem. Wcale nie jest dziełem przypadku. Postęp i rozwój i wzrost jest czymś absolutnie świadomym, jeżeli do tego nie podejdziemy w świadomy sposób, tego postępu, wzrostu i rozwoju po prostu nie będzie. To nie jest tak, że narodziłem się na nowo, przyjąłem chrzest, jestem w kościele i naturalnie już teraz będę rósł, będę się rozwijał, będę duchowo dojrzewał, będę coraz mocniejszy, będę coraz bardziej obdarowany, będę coraz bardziej użyteczny dla Pana. Wcale tak nie jest. Jak powiedziałem, postęp jest skutkiem wyborów, decyzji i innych czynników, które wpłyną, że albo ten postęp będzie, albo tego postępu po prostu nie będzie. Jak powiedziałem, jest to dla każdego z nas, na każdym etapie, bo czy ktoś z nas może powiedzieć, że jemu wzrost duchowy nie jest już potrzebny, że jemu rozwój duchowy nie jest już potrzebny, że jemu nie jest potrzebne wzrastanie w tych wszystkich sprawach, o których mówi Boże Słowo. Czy ktoś z nas może tak powiedzieć? Myślę, że nikt by chyba się nie odważył powiedzieć tak, że już osiągnął poziom, który jest wystarczający. Bo gdybyśmy się mogli samych siebie zapytać, albo Bożego Słowa zapytać, jaki poziom jest poziomem wystarczającym, jaki poziom jest poziomem odpowiednim, spełniającym Boże kryteria, Boże normy, czy znamy ten poziom? Ten poziom jest Jezus Chrystus. To jest norma, to jest poziom, to jest, nie wiem, ta poprzeczka, nazwijmy obrazowo, do której my dorastamy. Dlatego, że Boże Słowo nam mówi, że mamy dorastać do wymiaru w pełni Chrystusowej. Do wymiaru w pełni Chrystusowej. Nie do brata X, do siostry Y, nie do tamtego zboru, bo tamten zbór jest taki duchowy, albo oni tak się bujają, gdy śpiewają i tak dalej, a tamten zbór znów... To nie jest w ogóle, myślę, w ogóle błędne założenie i błędne podejście. Próba wzorowania się na tych czynnikach. Dokładnie Boże nam Słowo mówi, że naszym wzrostem i naszym poziomem dojrzałości jest Jezus Chrystus. Mamy dorastać do męskiej doskonałości, do wymiaru w pełni Chrystusowej. I to jest ten wymiar. I to jest to, za co jesteśmy odpowiedzialni. I to jest to, nad czym pracujemy całe nasze chrześcijańskie życie. I jeszcze ten postęp ma być widoczny dla wszystkich. No to już zupełnie jest, bym powiedział, wielkie wyzwanie rzucone nam przez Boże Słowo. Ale Boże Słowo takie jest. Boże Słowo nie stawia nas w miejscu takiej stagnacji, lecz Boże Słowo stawia nas w miejscu, gdzie my zawsze musimy coś zrobić, krok do przodu. Boże Słowo zawsze nas podciąga do góry, pokazuje nam pewno jeszcze miejsce, do którego mamy dojść, do którego mamy zmierzać. Boże Słowo nigdy nam nie mówi, słuchaj, jest super, jest cudownie, jest wspaniale, osiągnąłeś ten poziom jak należy, idź się teraz relaksuj w duchowym swoim życiu. Nie. Boże Słowo nam mówi, że ma być wzrost, ma być postęp. I moglibyśmy sobie zadać takie pytanie, bo Boże Słowo nam to bardziej precyzuje, bo tu jest słowo, o to się troszcz, tym trwaj, żeby postępy Twoje były. Co się kryje w tym słowie postęp? Postęp, no bo możemy mówić o postępie technologicznym, o postępie, nie wiem, różnych postępach. Możemy mówić o tym, że rośniemy wszerz, albo bo wzwyższy, wiecie, nie za bardzo da. Jak już człowiek tam ma ileś lat, no nie? Gdzieś tam się może... Właśnie w jakich obszarach jest ten postęp? To Boże Słowo nam bardzo wyraźnie to pokazuje. Może pozwólcie, że zacytuję kilka fragmentów. 2 Piotra 3,18. 2 Piotra 3,18. To są takie wersety Pisma Świętego, które nam mówią, gdzie ten postęp, w czym ma się przejawiać, w jakich obszarach ma następować. Paweł, apostoł Piotr mówi do zboru, wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wzrastajcie, rozwijajcie się w łasce i w poznaniu. To są bardzo ważne rzeczy. Rozwijać się w łasce, czyli postęp w łasce, wzrastać w łasce. Co to znaczy wzrastać w łasce? Tak na praktyczne takie, można powiedzieć, najprostsze zrozumienie. Wzrastać w łasce to znaczy wzrastać w zaufaniu do Boga. To wzrastać w tym, że przestaje pokładać ufność i nadzieję w sobie samym i zaczynam pokładać ufność w Bogu, w Bożej łasce. I to jest proces. I właśnie takie sytuacje, z jakimi my musimy się mierzyć. Sytuacja, odwołam się do tej sytuacji, wiela. Odwołam się do naszej sytuacji, w której jako zbór jesteśmy, że jest jakaś wielka sprawa, którą realizujemy i nagle się okazuje, że my musimy polegać na kim? Musimy się uczyć polegać na Bogu, uczyć się polegać na łasce Bożej, uczyć się wzrastać w łasce i wiedzieć, że my jesteśmy słabi, że my sami nie jesteśmy w stanie niczego osiągnąć, zrobić, ale jest przecież Bóg, który jest dobrym Ojcem, który jest bogaty w miłosierdzie, Bóg, który ma wszelkie środki potrzebne do realizacji każdego przez siebie wyznaczonego zadania. Bóg nawet miał środki, żeby zrealizować zbawienie. Tym środkiem był Jego Syn, Boży Syn, Jezus Chrystus. I Bóg się nie drapał w głowę, nie myślał, co ja teraz mam zrobić. Tak jak my się drapiemy po głowie i się zastanawiamy, co my teraz możemy zrobić. I my możemy siąść i się drapać w głowę. Ale możemy wzrastać w czym? W łasce możemy wzrastać. A wzrastanie w łasce to jest wzrastanie w tym, że wiemy, że Boża łaska jest wystarczająca. I Bóg to powiedział do apostoła Pawła. Dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Dosyć masz, wystarczy ci. Nie potrzebujesz nic więcej. No ale Panie Boże, jeszcze by się przydało to, tamto i siamto. Dosyć masz, gdy masz moją łaskę. I to jest wystarczające. Bo ja wiem, że gdy mam Bożą łaskę i my wiemy, gdy mamy Bożą łaskę, to wiemy, że za tą łaską pójdą bardzo konkretne rozwiązania, praktyczne rozwiązania. Więc Boże Słowo nam mówi, wzrastajcie w łasce i w poznaniu Boga. Bo to się te dwie rzeczy ze sobą łączą. Poznaję Boga, więc poznaję, jakim On jest. Że to jest Bóg, Ojciec, który się nigdy mnie nie wyparł. To jest Bóg, który baczy na moje życie. To jest Bóg, który chce mojego zbawienia i dał wszystko i zapłacił wszystko, żebym był zbawiony. To jest Bóg, który chce, abym zrealizował Jego wolę do końca tutaj na ziemi. To jest Bóg, który nigdy ze mnie nie zrezygnował. To jest Bóg, który stoi i tak samo jest z Kościołem. To jest Kościół, to jest Jego oblubienica, to jest Jego ciało, to jest najbliższa, można mu powiedzieć, no rzecz nie powiem, bo to brzydko by zabrzmiało, ale Bogu Chrystusowi najbliższa jest oblubienica, drodzy. Co Chrystusowi jest najbliższe? O co On ma największą troskę? O co On ma największe baczenie? Jak nie o swój Kościół? Czy On nie wie, że dzisiaj nas rzucili tu, a za tydzień nas rzucą gdzieś indziej? Bóg to wie, ale On nam pozwoli dźwigać, bo to jest ważne, żeby się tego nauczyć, żeby się nauczyć pokory w życiu, żeby się nauczyć mierzyć później z sytuacjami, które przyjdą w życiu, przed którymi będziemy musieli stanąć. A więc mamy wzrastać w łasce i mamy wzrastać w poznaniu Boga. Co nam jeszcze Boże Słowo mówi? 2 Tesaloniczan 1:3. Apostoł Paweł kierował do tego zboru. 2 Tesaloniczan 1:3 mówi tak. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się was wszystkich. Mamy wzrastać w wierze i mamy wzrastać, a w miłości mamy się pomnażać. To jest ciekawe, bo w wierze mamy tylko wzrastać, a w miłości mamy się pomnażać. Pomnażanie jest szybsze niż wzrastanie. Jak się pomnaża, no to... No i teraz tak, jak się nawracam, jestem na początku drogi, to wydaje mi się, że moja wiara to już jest taka, że góry mogę przenosić, a miłość moja też jest taka, że kocham wszystkich, jestem gotów się rzucić na każdego i go uściskać i powiedzieć I love you. Tak? Ale później wchodzimy do kościoła. Wchodzimy do kościoła. No i mamy różne przeżycia i nagle gdzieś tam się bardzo spieszymy i lecimy. Panie Boże, żeby autobus mi się nie spóźnił, bo jak mi się spóźni, to nie zdążę na egzamin. Tak bardzo Cię proszę, modlimy się, przylatujemy na przystanek, pytamy. Właśnie przed chwilą odjechał. I nagle się okazuje, że wiara człowieka, co? Nagle się zaczyna taka mała rzecz, zaczyna nim, no jak to jest? Przecież Panie Boże, prosiłem Cię, a autobus mi mimo to odjechał. No ale my się musimy uczyć wiary. I tak się strasznie zdenerwujesz, stresujesz, żołądek masz ciśnięty, nie wiesz, czy taksówkę wzywać. Okazuje się, że egzamin jest przesunięty o pół godziny do tyłu, czy o godzinę do tyłu i normalnie przyjeżdża, zdążasz i nie ma problemu. I my uczymy się wiary, uczymy się polegania na Bogu w praktycznych sytuacjach, w praktycznych okolicznościach. Wzrastamy w wierze i mamy w wierze wzrastać. Mamy wzrastać w wierze i wzrastać w miłości. Jak powiedziałem, przychodzimy do kościoła i wydaje nam się, że tu sami aniołowie i anielice siedzą i wszystko jest cacy, tak jak, nie wiem, pięknie, dopóki się nie okaże, że jesteśmy kamieniami. Kamieniami, które nie do końca są jeszcze oszlifowane. I to jest fajnie, bo gdy człowiek pracuje, na przykład bierze cegłę, no to cegły są mniej więcej wszystkie równe, tak samo wyglądają, ale cegłą się można bardzo poważnie skaleczyć. Wydaje się, że ona jest taka równa, ale jak nie masz rękawicy, złapiesz cegłę, to się okazuje, że ona ma brzegi, może mieć bardzo ostre i możesz sobie bardzo mocno się możesz skaleczyć. A my jesteśmy żywymi kamieniami, jeszcze bardziej tacy niekształtni, nieociosani. Okazuje się, że wchodzimy do kościoła i nagle tutaj ktoś mi coś powiedział nie tak, tutaj ktoś się uśmiechnął nie tak, albo się nie uśmiechnął, albo podał rękę, albo nie podał ręki, albo zrobił coś, co... No i nagle się okazuje, że nasza miłość jest wystawiona na próbę. Dlatego miłość nasza musi pomnażać się. Pomnażać się, nie tylko wzrastać, ale nawet się pomnażać. Bo w przeciwnym razie, gdy nie będzie pomnażać się i nie będziemy wzrastać, nie będzie postępu, nie będzie rozwoju, to będziemy mieli jedną stronę, tu będą siedzieć ci, a tu będą siedzieć ci. I ci się będą witać z tymi, a ci się będą witać z tymi. Nie, musimy pomnażać się, musi miłość. Bo tego, to jest coś, czego Bóg od nas wymaga. To jest coś, do czego Bóg nas prowadzi. To jest coś, co jest Bożym standardem. Bo przecież On nas zbawił, odkupił, stworzył w nas jedną rodzinę i my jesteśmy jedną rodziną. Jak sobie to wyobrażacie? Na przykład jest impreza rodzinna, tak? Wyobraźmy sobie takie, jest impreza rodzinna, raz na rok zjeżdża się rodzina, jest duża sala przygotowana, miejsca dla wszystkich, stół zastawiony i przyjechała rodzina i teraz wszyscy by mogli się usiąść przy tym jednym stole, mieć wspólny obiad, a okazuje się, że część rodziny bierze swoje stoły i wynosi zupełnie do innego pokoju, zabiera ze sobą krzesła, wynosi. Są w tym samym budynku, ale są zupełnie... No bo tu jest ta część rodziny, oni mają tu ze sobą, a ta pozostała część rodziny to jest, wiecie, w tej głównej sali. I najlepiej drzwi na klucz i my mamy swoje sprawy, a wy macie, reszta rodziny ma swoje sprawy. Zrozummy to, my musimy wzrastać w miłości. I to, że ja kogoś nie lubię, to jest mój problem. To jest mój problem. Ja muszę sobie z tym poradzić. Ja muszę wzrastać w miłości. Muszę sobie z tym poradzić. Muszę prosić Boga o to, żeby to zmienił w moim sercu. Muszę się o to modlić. Muszę o to prosić, jeżeli nie pomaga. Muszę to zmienić w moim życiu. Bo mam wzrastać w miłości. Miłość musi się pomnażać. I to jest ten obszar progresu, obszar rozwoju, o którym pisał apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Oby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Bo co to za sztuka pozdrawiać tych, którzy nas pozdrawiają? Co to za sztuka okazywać miłość tym, którzy nas miłują? Co to za sztuka? Czyż poganie tego, przepraszam, niewierzący tego nie czynią? Czy niewierzący nie kochają tych, którzy ich kochają? Czy nie pozdrawiają tych, którzy ich pozdrawiają? Czy nie szanują tych, którzy są dla nich dobrzy? To czyż my się różnimy od nich? Nazwą? Krzyżykiem w klapie? Rybką na samochodzie? Trzema Bibliami na półce w domu? I w tym, że w niedzielę jesteśmy na nabożeństwie do południa? Drodzy, jest coś więcej. Jest coś więcej. Mamy wzrastać w miłości, a wręcz przeciwnie, ona się ma, jak powiedziałem, pomnażać, tak jak mówi Boże Słowo. I to jest ten postęp, który ma być widoczny, bo mamy być jednym Kościołem. Ukochaną Jezusa Chrystusa. Ukochaną Króla Królów i Pana Panów. Ukochaną kogoś, kto jest godny wszelkiej czci. I mieć takiego narzeczonego, to naprawdę jest coś wielkiego. Coś wyjątkowego. Coś po prostu... To jest marzenie. To jest marzenie, że taki ktoś jak Syn Boży stanie obok nas i powie, chcę Cię. Jesteś mi droga, jesteś mi cenna. Miłuję Cię i szanuję Cię. Chcę, żebyś była moją na zawsze, na wieki wieków. Drodzy, i teraz, jak powiedziałem, tak apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, tego młodego człowieka. Pamiętaj, nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się. Postęp jest skutkiem czegoś bardzo świadomego. I teraz w tym fragmencie on daje Tymoteuszowi odpowiedź. Może na tym się teraz skupmy. Nie na obszarach postępu, ale na odpowiedzi. Skąd się postęp bierze? Skąd się bierze rozwój? Skąd się bierze wzrost? Czym on jest spowodowany? Czy on sam z siebie nastąpi? Sam z siebie nie nastąpi. I po kolei, werset 16, pilnuj siebie samego. I będę zwracał uwagę na słowo pilnuj. Niech twoje postępy będą widoczne dla wszystkich, a żeby twoje postępy były widoczne dla wszystkich, najpierw zacznij pilnować samego siebie. I to jest ważne słowo, pilnuj samego siebie. Bo kto ma mnie pilnować i kto ma ciebie pilnować? Kiedy moja córka miała lat albo kilka miesięcy, no to ja się musiałem nią zajmować i troszczyć. Kiedy zaczęła podrastać, to pytałem ją, czy zjadła sobie śniadanie. Pilnowałem ją, żeby zjadła. Pilnowałem ją, żeby, nie wiem, w odpowiedniej godzinie poszła spać. Pilnowałem ją, żeby odrobiła zadanie. Ale wiecie, gdy człowiek zaczyna dorastać, to coraz gorzej z tym pilnowaniem jest. Tak? A gdy człowiek już osiąga pewien okres, etap dojrzałości, to pilnowanie się powoli kończy i z tym pilnowaniem jest coraz gorzej, no bo trudno pilnować dorosłego, tak? Czy sobie zjadł? Jak nie zjadł, to jest głodny, no i tyle. Jak mu żołądek nie mówi, że ma zjeść, no to co? Ja mam go pilnować? Mam być takim roztrzęsionym rodzicem, który lata z talerzykiem i z kanapeczką przez 2 godziny za dzieckiem? Jak zgłodnieje, to sobie zje. Co innego, gdy miała lat 6-7, ale jak ma lat 15-16-18, to nie wie, gdzie jest lodówka, nie wie, gdzie jest chleb, nie wie, gdzie jest masło? No przecież bez przesady. Ja jak miałem lat 16, to nikt mnie nie musiał wołać do jedzenia. Nikt mnie nie musiał wołać. Po prostu wpadliśmy we 3 i lodówka pusta. No, taka była prawda. No czy po prostu, wiecie, nie warto być na tym etapie rozczęsionym rodzicem. Czy dziecko się dobrze odżywia? No po prostu to, o co trzeba zadbać, to trzeba, ale to jest etap, kiedy samo siebie musi zacząć co? Pilnować. Jak na pewnym etapie my pilnujemy, to na pewnym etapie musimy pilnować samych siebie. I my w chrześcijańskim życiu, w dojrzałości jest dokładnie tak samo. Musimy pilnować samych siebie. Co, wy mnie będziecie pilnować? Jak ja żyję? Jak się zachowuję? Dacie mi obstawę? Bor mi dacie na 24 godziny? Tak? Że będą mnie pilnować? Gdzie robię? Gdzie jeżdżę? Z kim się spotykam? A może moje SMS-y przeglądniecie? Rozmowy, które prowadzę? I tak dalej, i tak dalej. Ja muszę pilnować siebie samego. I każdy nas w życiu musi pilnować siebie samego. Oczywiście istnieje taki obszar posługiwania w Kościele, że sobie usługujemy, ale to jest jak gdyby ja nie o tym dzisiaj mówię. Mówię o tym, że my stajemy w miejscu odpowiedzialności. Jeżeli nasze postępy mają być widoczne dla wszystkich, to każdy z nas musi stanąć w miejscu odpowiedzialności za samego siebie. Więc pilnuj siebie samego. I to dobrze, i teraz przez chwileczkę jeszcze, na czym ma polegać to pilnowanie samego siebie? W jakich obszarach mam siebie pilnować? No dobrze, no to werset 13. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Dopóki nie przyjdę. I oczywiście to jest wezwanie do czegoś, co się dzieje w Kościele, ale równie dobrze to jest wezwanie do naszego osobistego życia. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania. I każdy z nas musi pilnować czytania w swoim życiu. Każdy z nas. Jak powiedziałem, teraz w tym okresie moje życie troszeczkę inaczej wygląda niż przez kilka ostatnich lat. I na przykład zauważyłem, jak łatwo jest stracić rzeczy ważne. Łatwo się pozbyć rzeczy, które są najważniejsze na rzecz innych ważnych spraw. Inne ważne sprawy z naszego życia mogą wyprzeć te rzeczy najważniejsze. Najważniejsze. Bo człowiek jest przemęczony, bo człowiek ma głowę pełną różnych spraw, bo jest to niezałatwione, tu jest dziura, tu kołdra za krótka, tam trzeba jeszcze coś załatwić. I wtedy co najlepiej odłożyć na bok? Właśnie te rzeczy, które są priorytetowe z punktu widzenia Bożego. Pilnuj czytania. Jak to jest? Nieraz rozmawiam z osobami w kościele i o różnych rzeczach rozmawiamy. I czasami daję takie zalecenie, taką radę daję osobom. Wiesz co, proponuję ci, proszę cię o to, żebyś tak ustawił swój zegar biologiczny, zegar doby, że będziesz wstawał 10 minut wcześniej. Nie chcę, żebyś wstawał godzinę, 2 godziny wcześniej, bo to jest trochę rzucanie się z motyką na słońce, ale stawaj 10-15 minut wcześniej. I te 15 minut ekstra czasu poświęć połowę na to, że będziesz się modlił i połowę na to, że będziesz czytał Pismo Święte. 15 minut. Czy to jest jakiś wielki, powiedzmy, czy to jest jakaś wielka, wysoka poprzeczka postawiona? Ale wiecie, ale to jest rano. To jest przed pracą. To nie wieczorem, po południu, po 22. To jest rano, przed pracą. Przed pracą, tak sobie zorganizuj dzień, musisz stać 15 minut wcześniej. I nieraz rozmawiam, później za tydzień się pytam, no jak? I osoby mówią, fantastycznie. Naprawdę jest dobrze. Zupełnie inaczej ten dzień mój wygląda. Miałem czas na modlitwę, miałem czas na czytanie Pisma Świętego. Rano przeczytałem psalm, było inaczej, dawałem sobie radę. Pytam się za 3 tygodnie, jak wygląda. No wiesz co, rano. Może ja to przerzucę sobie tak na popołudniu. No to przerzuć. Jeżeli nie jesteś w stanie rano, no to przerzuć na popołudniu. No i obserwuj, co się będzie działo. Mama mi zawsze mówiła, najważniejsze jest śniadanie. Tak jest? Z obiadem się podziel z kimś, a kolację daj wrogowi. Takie, wiecie, najważniejsze jest śniadanie. Ten, jak ten dzień zaczynasz, jak ten dzień rozpoczniesz. Pilnuj w swoim życiu czytania. Niech się nikt nie goni do tego siłą. Niech to będzie moja i twoja odpowiedzialność. Niech to będzie nasza odpowiedzialność. Od tego jest uzależniony wzrost i progres duchowy w naszym życiu. Druga rzecz, czy trzecia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Nie wiem, czy pamiętacie takie wydarzenie w Dziejach Apostolskich. Tam znów się słowo pilnuj pojawia. Kiedy w zborze jerozolimskim, w kościele jerozolimskim nastąpiło szemranie z powodu tego, że część osób była niezadowolona z powodu racji żywnościowych. Coś tam się wkradło, jakieś zamieszanie, nie wszyscy dostawali równe posiłki. I teraz trzeba było rozwiązać ten problem, bo sytuacja się robiła coraz trudniejsza. Wybrano 7 ludzi, którzy się mieli tą sprawą zająć i apostołowie tak powiedzieli: upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy. Czego? My zaś pilnować będziemy. Modlitwy i służby słowa. My zaś pilnować będziemy. Będziemy czegoś pilnować. Co to znaczy pilnować? Pilnować to znaczy ze szczególną troską się temu przyglądać. To znaczy ze szczególną troską baczyć na tą sprawę. Pilnować to znaczy obserwować, doglądać. Mieć ją na oku, pilnować. I apostołowie powiedzieli, my pilnować będziemy modlitwę. Bo gdy się modlitwy nie pilnuje, to ona zanika. Jak się tego nie pilnuje, to po prostu przestaje funkcjonować. Jak się tego nie pielęgnuje, to rozchodzi się. Moje doświadczenia są takie, że ja już nie mówię tego z indywidualnego życia, ale życia zborowego. I to często obserwowałem, że coś, co się rodzi na początku jako spotkanie modlitewne, bardzo szybko zmienia swój kierunek i przeradza się później w inny charakter, nabiera innego charakteru. Dlaczego? Bo modlitwy trzeba pilnować. Modlitwy trzeba pilnować. Gdy się tego nie pilnuje, to przestaje po prostu funkcjonować. Jeśli ja w moim życiu nie będę pilnował modlitwy, no to w tym czasie będę robił coś innego. Bardzo szybko i bardzo łatwo. Co na przykład w tym czasie będę robił? Wypiję sobie 3 kawę. Albo, nie wiem, posiedzę i pomyślę. Podumam. Albo zadzwonię do kogoś. Coś sobie zrobię. Jakoś ten czas spędzę. Modlitwy trzeba po prostu pilnować, bo od tego jest uwarunkowany rozwój w naszym życiu. Pilnuj siebie samego, pilnuj czytania, pilnuj modlitwy. I na koniec jeszcze jedna rzecz z objawienia Jana, 16 rozdział, 15 werset, gdzie słowo pilnuj pojawia. 16 rozdział, 15 werset. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Błogosławiony ten, kto pilnuje szat swoich. I to jest kolejna rzecz, której mamy pilnować. Mamy pilnować czytania, mamy pilnować modlitwy, mamy pilnować szat swoich. Szat, które dał nam Boży Syn. Szat czystych, śniąco białych, jedwabiście białych, pięknych, gotowych. Mamy je pilnować, aby w ciągu naszego życia nie zostały poszarpane, pobrudzone, zdeptane, zakurzone, poplamione, byle jakie. Takie, że niby je mamy na sobie, ale jak się w takich szatach pokazać oblubieńcowi? Jak się w takim stroju pokazać oblubieńcowi? Mamy pilnować swoich szat i to jest wezwanie do życia takiego praktycznego, które ma upodobanie w oczach Bożych. Jak powiedziałem, ja sam siebie muszę pilnować, jakie życie prowadzę. Nawet żona mnie nie może upilnować, nawet dziecko mnie nie może upilnować, zbór mnie nie może upilnować, sam siebie muszę pilnować. I dopiero wtedy mogę mówić o wzroście, o rozwoju i mogę mówić o tym, co apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, żeby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Drodzy, to jest moje przesłanie do siebie, do nas na dzisiaj. Nie zatrzymuj się w swoim duchowym życiu. Jeśli się zatrzymasz, będziemy przegrywać. Jeśli się zatrzymamy, będziemy przegrywać. Ale wzrost i rozwój nie jest przypadkiem, nie jest przypadkowy. Wzrost i rozwój jest skutkiem bardzo świadomego podejścia. A więc pilnuj siebie samego, pilnuj czytania, pilnuj modlitwy, pilnuj swoich szat. A postępy twoje, moje będą widoczne dla wszystkich. I Bóg będzie uwielbiony, a my będziemy mieli czyste sumienie i będziemy mogli służyć Bogu lepiej niż to robimy dzisiaj. Chcę was zaprosić wszystkich do wspólnej modlitwy. Chcemy się wspólnie modlić.